Zaczniemy krótkim fragmentem z listu do Kolosan. W 4 rozdziale, w 9 wersecie apostoł Paweł pisze następujące słowa. Posłałem go, czyli Tychikusa, z Onezymem, wiernym i miłowanym bratem, który pochodził spośród was. Oni was powiadomią o wszystkim, co się tutaj dzieje. Tak się zastanawiam, czy już, Szymon, już dzieci poszły? Możemy? Idą, dobrze. Nie przeszkadzajcie sobie dzieci, idźcie w spokoju. Idźcie w spokoju. Kto chce z nami zostać, niech zostaje. Dzieci idą w spokoju. Mądrości dla nauczycieli, cierpliwości życzymy. Ostatnie dziecko idzie nie w spokoju i jest. Dobra. Kim jest ten Onezym, o którym tutaj była mowa? Wierny sługa, wierny i umiłowany brat apostoła Pawła. Wiecie, kim on jest? O, dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze. Onezym był niewolnikiem wcześniej. W ogóle był złodziejem. Uciekł od swojego pana, gdzie służył, u takiego bogatego kupca. Uciekł od tego kupca z pieniędzmi i uciekł aż do Rzymu, tam bardzo daleko. Uciekł z Kolosów, gdzie mieszkał i gdzie właśnie służył u tego bogatego kupca. Ta miejscowość Kolosy, wiecie gdzie jest? W Turcji, tak? Więc z Turcji do Rzymu się przedostał. Jak daleko, tak daleko musiał uciec, bo wiedział, co mu grozi. Jaką drogę przebył ten Onezym, że ze złodzieja, z uciekiniera, z kogoś, kto no jakby nie tylko nie wykonał polecenia swojego pana, ale no sprzeniewierzył mu się, stracił zaufanie. Jak to się stało, że on stał się nagle wiernym i umiłowanym bratem apostoła Pawła? No najpierw okradł, tak jak piszemy, jak opowiadam teraz, okradł swojego pana, okradł Filemona. To Filemon jest właśnie tym bogatym kupcem, tak mówi tradycja, iż właśnie on handlował czymś, miał swoich niewolników, był wierzącym człowiekiem, już nawróconym wcześniej, kilka lat temu. Apostoł Paweł u nich był i razem ze zborem w Efezie później zwiastowali Ewangelię w Kolosach. Tam właśnie usłyszał Ewangelię Filemon i no, nawrócił się, w jego domu był zbór, rósł dalej i też miał wokoło siebie tychże właśnie swoje sługi, swoich niewolników, no i tym domem normalnie zarządzał. Uciekł do tego Rzymu. Wiecie, kogo w tym Rzymie poznał? Niesamowita sprawa. Poznał tam apostoła Pawła. Uciekł do Rzymu i gdzieś tam się błąkając trafił do domu, do takiego więzienia domowego, gdzie był właśnie w Rzymie przytrzymywany apostoł Paweł. I apostoł Paweł tam mu zwiastował Ewangelię. Onezym się nawrócił. Niesamowita historia. Uciekł od jednego wierzącego, wywijał tam nieźle, mija trochę czasu, wszyscy myślą, no to już jest stracony, łajza jedna. Jak to się kończy? No trafia na apostoła Pawła, który mu zwiastuje Ewangelię i facet się nawraca. Przeczytajmy ten list do Filemona, nie jest długi. Nie ma rozdziału w ogóle, w związku z tym jest jeden wspólny rozdział. Posłuchajcie. Paweł, więzień Chrystusa Jezusa i Tymoteusz, brat do miłowanego Filemona, współpracownika naszego. I do Api, siostry, i do Archipa, współbojownika naszego i do zboru, który jest w Twoim domu. Łaska Wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję Bogu mojemu zawsze, ilekroć wspominam Ciebie w modlitwach moich, słysząc o miłości Twojej i o wierze, jaką pokładasz w Panu Jezusie i masz do wszystkich świętych, aby wiara Twoja, którą wyznajesz, wespół z nami pogłębiła poznanie wszelkich dobrodziejstw, jakie mamy w Chrystusie. Miałem bowiem wielką radość i pociechę z miłości Twojej, ponieważ serca świętych przez Ciebie, bracie, zostały pokrzepione. Dlatego chociaż mógłbym śmiało w Chrystusie nakazać Ci, co należy, jednak dla miłości raczej proszę, ja, Paweł, który jestem rzecznikiem, a teraz i więźniem Chrystusa. Proszę Cię za synem moim, Onezymem, którego urodziłem w więzieniu, który niegdyś nie był dla Ciebie użyteczny, ale teraz jest dla Ciebie i dla mnie bardzo użyteczny. Tego Ci odsyłam, a on jest sercem moim. Chciałem go przy sobie zatrzymać, aby mi w Twoim zastępstwie posługiwał w więzieniu, które znoszę dla Ewangelii. Ale bez Twojego przyzwolenia nie chciałem nic uczynić, aby Twój dobry uczynek nie był jakby wymuszony, lecz był z dobrej woli. Bo być może, że dlatego utraciłeś go na krótki czas, abyś go odzyskał na wieki. I to już nie jako sługę, ale więcej niż sługę, bo jako brata umiłowanego, zwłaszcza dla mnie, a tym bardziej dla Ciebie, tak według ciała, jak i w Panu. Jeżeli więc masz mnie za przyjaciela, przyjmij go jak mnie. A jeżeli Ci jakąś szkodę wyrządził, albo jeśli coś winien, mnie to przypisz. Ja, Paweł, piszę własnoręcznie, ja zapłacę. Nie mówię już o tym, żeś mi siebie samego winien. Tak, bracie, życz mi, abym się Tobą uradował w Panu, pokrzep me serce w Chrystusie. Pewny Twego posłuszeństwa, piszę Ci to, bo wiem, że uczynisz nawet więcej niż proszę. A zarazem przygotuj mi gościnę, bo mam nadzieję, że dzięki modlitwom Waszym otrzymacie mnie w darze. Pozdrawia Cię Epafras, współwięzień mój w Chrystusie, Marek, Arystrach, Demas, Łukasz, współpracownicy moi. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym. Amen. Kiedy był napisany ten list i gdzie? No tak jak już słyszymy z treści tego listu, jest to jeden z listów napisanych w tym okresie, kiedy apostoł Paweł był w więzieniu. Najpierw 2 lata około był w więzieniu w Cezarei, później został przewieziony, gdyż poskarżył się cesarzowi, w związku z tym był przewieziony do Rzymu i tam 2 lata oczekiwał za wysłuchaniem i za tym, żeby była rozpatrzona jego sprawa. I to jest ten etap 2 lat w Rzymie, kiedy apostoł Paweł nie jest w więzieniu, tak jak sobie wyobrażamy, za kratami, jest w więzieniu domowym, nie może nigdzie wychodzić, ale w jakimś domu, który mu przydzielono, nie wiemy jakim, tam jakby może przyjmować gości, no i może normalnie żyć, ale nie może usługiwać na zewnątrz, nie może nigdzie wychodzić, z nikim na zewnątrz rozmawiać. List jest pisany do Filemona. Tradycja mówi, iż jest to bogaty właśnie kupiec, nawrócony albo przez apostoła Pawła, albo we współpracy, przez apostoła Pawła we współpracy ze zborem w Efezie. Apostoł Paweł najpierw zwiastował Ewangelię w Efezie, tam się tak jakby duch ożywił jakby wśród tych ludzi, iż od razu w okolicznych też miastach zwiastowali Ewangelię i dlatego poszli do Kolosach. Tam spotkali właśnie Filemona, który Ewangelię usłyszał. Cel listu. Proszę Cię za synem moim, Onezymem, przyjmij go jak mnie, jeśli tobie coś winien, mnie to zapisz, ja zapłacę. Właściwie to jest cała treść najważniejsza. Treść jest taka, znalazłem ci tego twojego sługę, wiem, że masz ciśnienie, ale się nawrócił, chwała Bogu. Teraz już no, niekoniecznie on ma problem, ale ty musisz to jakoś załatwić, więc wysyłam ci go z tym listem, żebyś trochę najpierw przeczytaj list, a później go zobacz, może mu tam jakoś podrzucił pod drzwi, żeby najpierw ochłonął. Jak argumentuje apostoł Paweł tą całą swój cel? Pierwsza sprawa mówi, mógłbym ci to nakazać, że masz to zrobić. W ogóle cała, jakby nie wiem, czy zauważyliście, ale cały ton, który apostoł Paweł tam mówi, to nie jest taki ton, proszę cię, jakbyś mógł łaskawie spojrzeć, rozważ to dokładnie. Nie? Tam nie ma takiego tonu. Z samego początku, kiedy jest napisane, mógłbym ci to po prostu nakazać, ale jednak w miłości proszę. W miłości do ciebie mówię, z tytułu miłości się z tobą komunikuję w sprawie Onezyma. To jest jakby pierwszy, najważniejszy argument, który od samego początku idzie przez ten list. Druga sprawa, czy drugi argument jest taki, iż tenże właśnie Onezym narodził się na nowo. Apostoł Paweł pisze, urodziłem go w więzieniu. Toż właśnie o to chodzi. Spotkali się w jakiś sposób, pewnie ktoś go tam przyprowadził, jakiś znajomy spotkał apostoła Pawła w tym więzieniu, ten mu zwiastował Ewangelię. Narodził się na nowo. Apostoł Paweł go urodził. Zresztą apostoł Paweł ma ten zwrot, tak samo mówi, że Filemona też urodził swego czasu. Ale tutaj nie jest tylko mowa o tym, słuchaj, on się narodził na nowo. Bo głównym jakby główną cechą narodzenia na nowo jest co? Jest przebaczenie. Przebaczenie. A więc apostoł Paweł mówi tym samym do Filemona, no Filemonie, Bóg już mu wybaczył. Teraz musisz ty sobie jakoś z tym dać radę. Ale no inaczej już sobie z nim, już inaczej pogadacie, bo on już się rozmówił z Bogiem. Załatwił już swoją sprawę z Bogiem. Teraz musi to załatwić z tobą. Kolejny argument, który podaje apostoł Paweł, jest taki, iż Onezym jest bardzo użyteczny. Jest bardzo użyteczny. I nie chodzi teraz o to, że jakby był mniej użyteczny, no to ja bym za niego nie zastawił i tak bym cię nie prosił. Tylko tym samym apostoł Paweł mówi, nastąpiła realna przemiana. Jego życie się zmienia. To nie było takie udawane narodzenie na nowo. On się narodził na nowo. Załatwił sprawę z Bogiem i w jego życiu zachodzi przemiana. Współpracuje ze mną. Jest użyteczny dla głoszenia Ewangelii. Jest użyteczny dla mnie, dla nas, mówi apostoł Paweł, kiedy przebywa w więzieniu. Współpracuje z innymi, którzy razem z Pawłem w tym więzieniu są, czy pomagają mu tam przetrwać i prowadzić tam służbę. Nastąpiła prawdziwa przemiana, to jest ten komunikat, który mu wysyła apostoł Paweł. Kolejny argument, który podaje apostoł Paweł, mówi, to już nie jest tylko sługa, to już nie jest tylko twój sługa, to już jest nasz brat. To już jest więcej, to już jest nasz brat. A więc inaczej masz z nim rozmawiać. Oczywiście nawrócenia w tamtych czasach nie oznaczało zmiany statusu. To nie oznaczało, że nadal, że każdy, kto się narodził na nowo, a był niewolnikiem, przestaje być niewolnikiem. Wręcz nawet apostoł Paweł mówił, jeżeli się narodziłeś na nowo, jesteś niewolnikiem, dobrze dalej służ swojemu Panu. Zwłaszcza takiemu, który jest też nawróconym człowiekiem. Tym bardziej masz mu wiernie służyć. Narodzenie na nowo nie zmienia tego statusu to na ziemi, ale zmienia status w niebie. On jest twoim bratem. Macie tego samego ojca. A więc to wymaga, że jeżeli jesteś przed tym, żeby mu wybaczyć, musisz z nim inaczej rozmawiać. Kolejna sprawa, kolejny argument brzmi: przyjmij go jak mnie. Ja często jak z kimś rozmawiam, kto mi mówi, a tam jest tam jakiś człowiek, który tam przyjedzie, i to najważniejsze, czego oczekuję, to stwierdzenia, ja go znam, on jest swój. No ja, dobra, okej, okay. To już mi upraszcza cały proces, jakby jak on myśli, skąd on jest. Czy można mu ufać? Apostoł Paweł mówi, przyjmij go jak mnie. Jest przyjacielem, mówi. Jest swój. W przebaczeniu, o którym tutaj mowa, zawsze też jest ważny element, to znaczy, no, można wybaczyć, ale jednak trzeba się rozliczyć. I apostoł Paweł mówi jako kolejny argument, jeżeli jest ci coś winien, to ja to rozliczę. Jeśli jakąś szkodę ci wyrządził, albo jest ci coś winien, mnie to przypisz. I rzadko kiedy apostoł Paweł pisze takie słowa. Ja, Paweł, piszę własnoręcznie, jak weksel. Ja, Paweł, piszę własnoręcznie. Ja zapłacę. Tutaj jaka dygresja mała, bo nie byłbym sobą. Jak apostoł Paweł od razu dodaje, nie mówię już o tym, żeś mi siebie samego winien. Znaczy, okej, okay, jeżeli chcesz, to ja przyniosę ci te pieniądze, co on ci zabrał, co on ci ukradł, ale jak będziesz ze mną rozmawiał, pamiętaj, co ty jesteś mi winien? Siebie samego. Twoje życie wygląda inaczej z tego powodu, że się spotkaliśmy, że stanąłem na twojej drodze. Kolejny argument brzmi: Teofilu, mówi Paweł, jestem pewny twego posłuszeństwa. To znaczy, Teofilu, pewnie nie będzie to łatwe dla ciebie. I wiesz, że nie masz za bardzo innej opcji. Ale daję ci szansę, byś to ty zdecydował, by to było kolejne twoje duchowe zwycięstwo. Nie masz za bardzo opcji z przebaczeniem. Ale i mógłbym ci nakazać, że w ogóle po prostu masz to zrobić, po co to pisanie. Mimo że list jest bardzo krótki, to i tak mogłoby to być bilecik, a nie list. Po prostu tu masz Onezyma i wszystko załatwione. Kropka. Ja, Paweł. Jednak stawiam przed tobą to zadanie, daję ci ten przywilej, byś zrobił kolejny krok, byś to w swojej głowie przepracował, kolejne przebaczenie. Byś miał kolejny krok w twoim rozwoju do przodu. Tak jak już wcześniej powiedziałem, w jakim stylu Paweł to zrobił? Czy to był styl proszący? No nie. Paweł po prostu wyjaśnia Filemonowi, co ma zrobić. A jakże ten Filemon może się czuć? I co? To już wszystko? To już wszystko załatwia? Okradł mnie, okłamał, zlekceważył, znieważył. Ja mu zaufałem, wpuściłem go do swojego domu, a on mnie zdradził. Ja o niego dbałem, a on jak mnie potraktował? I co, jeden bilecik, że się nawrócił i co, powie przepraszam, może stanie u drzwi, co, i to załatwia sprawę? Wraca po latach i wraca jako lider i co ja mam z tym zrobić? To nie może tak się skończyć jednym tylko takim sformułowaniem. I mam mu teraz zaufać? Mam być przyjacielem jego? Bo mój przyjaciel tak powiedział, czyli Paweł? No tak. Odpowiada mu Paweł i każdy z nas, jak słucha to i z tego, co już wiemy, co powinien Filemon powiedzieć. No tak, no to jest po prostu takie proste. Bóg mu przebaczył. Przebaczył mu wszystkie grzechy, a nie tylko twój jeden występek, to znaczy występek względem ciebie. Na szczęście to, co zrobił Filemon, to otworzył mu drzwi do służby. Przebaczył, zaufał, wpuścił do swojego domu. Inaczej byśmy nie czytali tego fragmentu z początku kazania. Okazał się wiernym, posłusznym bojownikiem w Ewangelii. Nie byłoby tego, nie byłby taki skuteczny, gdyby nie to jedno przebaczenie. Wyobrażam sobie siebie w mojej relacji z Jezusem. Kiedy miałem 20 lat, On stanął na mojej drodze. Usłyszałem Ewangelię. Przeprosiłem Boga za moje grzechy, narodziłem się na nowo. I wyobrażam sobie, jak Jezus mi daje list i mówi, Tomasz, to idź teraz do mojego ojca tam, tu masz list. I w tym liście jest napisane, Tomasz to mój przyjaciel, potraktuj go, jakbyś mnie przyjmował, mówi Jezus do swojego Ojca. Odpuść mu wszystkie winy, jego serce się już zmieniło, on już jest nasz. A długi wszystkie, jego długi względem ciebie ja już rozliczyłem. A gdyby tak Bóg myślał w takich kategoriach, jak niektórzy z nas myślą i czasami ja. Jak? I co, to już załatwia sprawę? Facet 20 lat mnie kłamał, kradł, znieważał, nie słuchał. Ja mu mówiłem, on co z tym robił? Nic z tym nie robił. Można było to załatwić całkiem inaczej. I co to? Przyprowadzasz mi tego Tomaszka tutaj z jakimś bilecikiem i to załatwia sprawę? No, to załatwiło sprawę. To załatwiło sprawę wielu z nas. Pan Jezus spotkał się z nami, załatwił za nas tą sprawę. spłacił nasze długi. Więcej. Z tym, z którym byliśmy najbardziej na pieńku, czyli z Bogiem, załatwił sprawę za nas. Napisał taki list i wysłał go do swojego ojca, powiedział: ja już to załatwiłem. Za ciebie, za ciebie, za ciebie. Ja już za nich to, ojcze, załatwiłem. Za Tomasza też już załatwiłem. Teraz oni są już naszymi przyjaciółmi. A to po to, aby byli też użyteczni w służbie. Aby można było i o nich, tak jak o Onezymie pisać, było napisane, że okazał się wierny, mądry, posłuszny, dzielny bojownik. Jakie wnioski? Pierwszy, który się chyba najbardziej ciśnie tutaj na usta. Tak jak nam wybaczono, tak samo my powinniśmy wybaczać innym. Ja wiem, że to jest trudne. Ja wiem, że mamy emocje. Ja wiem, że moglibyśmy się mieć takie myśli, jak prawdopodobnie miał Filemon, kiedy zobaczył Onezyma z tym listem. I co to załatwia sprawę? Ale wam powiem, przebaczenie załatwia sprawę. Przebaczenie załatwia sprawę. Druga sprawa, drugi wniosek. Nam wybaczono przecież dużo więcej. Każdemu z nas wybaczono całe nasze życie, w którym lekceważyliśmy Boga, w którym Go okradaliśmy, kiedy potwierdzaliśmy, że Mu nie ufamy, a On nam zaufał, kiedy Go lekceważyliśmy. On nam wybaczył całe nasze życie, a my czasami mamy kłopot przebaczyć komuś, bratu albo siostrze, jedną sprawę. Wybaczono nam dużo więcej i o tym ciągle musimy pamiętać. Trzecia sprawa. Postawa przebaczenia we wspólnocie ludzi wierzących, wśród braci i sióstr, jest to fundament miłości. Bez przebaczenia nie zbudujemy wspólnoty. To jest fundament, na którym budujemy. Na tym się opiera miłość do brata, do siostry. Ale jest to też przywilej. Podobnie jak Paweł ten przywilej przekazał Filemonowi, powiedział: masz ten przywilej, mógłbym ci to nakazać, ale jednak chcę ci dać ten przywilej, żebyś sam decydował. Jest to przywilej przebaczania. Ale to także obowiązek, bo nie oszukujmy się, nie mamy wyjścia. Powinniśmy przebaczać. Jest to jedna z podstawowych cech właściwej postawy w służbie, w zarządzaniu często się mówi: gdzie są ludzie, tam jest co? Tam są co? Kłopoty. Ranimy się nawzajem, popełniamy błędy, robimy głupoty, kłamiemy się nawzajem, zmyślamy. Jeśli nie zastosujemy tego rozwiązania, no to się pozabijamy wszyscy. W każdej wspólnocie, notabene w każdej grupie ludzi, która razem coś chce zrobić. A to, co my chcemy zrobić, to jest tym bardziej ważne, skoro mamy być światłem, być solą tej ziemi, być przykładem, być też skutecznym przykładem, jaki jest Bóg. A jaki jest Bóg? Jest miłością. A więc przebaczę. Kolejny wniosek, czwarty, jest taki: nigdy nie wiesz, jaki plan ma Bóg dla życia człowieka, który o to przebaczenie się upomina u ciebie. Nigdy nie wiesz, co to twoje przebaczenie spowoduje. Tak jak to było z Onezymem. Przebaczenie Filemona spowodowało, iż stał się liderem, jeszcze bardziej skutecznym. Uwolniło go to do służby w tamtym regionie. Nie spowodowało rozłamu w tamtych wspólnotach. Przecież można sobie łatwo wyobrazić, kiedy Filemon by powiedział: nie, nie zgadzam się na to. No, przyjeżdża Onezem i mówi: no, proszę o przebaczenie. Nie, ja się nie zgadzam. U Filemona jest wspólnota. Co ta wspólnota sobie pomyśli? Pewnie lider to ma rację. A co zrobi Onezym? Pójdzie do Efezu i powie: no, w Kolosach to mi nie przebaczyli, tam jest taki lider, co nie przebacza. Jaka byłaby dzisiaj historia zapisana w Dziejach Apostolskich? Jakby się to skończyło? Gdyby taki Filemon nie przebaczył takiemu Onezymowi. Ostatni wniosek, bardzo istotny. Nie umniejszajmy roli wstawiennictwa. Rozwiązanie problemu między dwojgiem ludzi i poproszenie o przebaczenie i skuteczne zamknięcie tego procesu jest trudne. Bardzo przydają się wstawiennicy, tacy jak apostoł Paweł, który ma odwagę napisać i powiedzieć: on jest mój, on jest swój, to jest przyjaciel nasz. Zaufaj mu tak, jak mi ufasz. Jeśli on ci coś zrobił, ja to załatwię. Bądźmy też wyczuleni na tą rolę, którą możemy odegrać. Kiedy widzimy, że coś nie gra między dwojgiem ludzi, często mówimy: nie, ja się w to nie ładuję. Oni muszą to między sobą rozwiązać. Ale czasami możesz dużo pomóc, będąc dobrym i mądrym wstawiennikiem. I po co nam to całe przebaczenie też i w tej naszej wspólnocie? Zakończę to kazanie tak samo z listu do Kolosan, dosłownie kilkanaście wersetów wcześniej, z trzeciego rozdziału. Przeczytam od 12 wersetu, pozwólcie, do 17. Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, w pokorę, łagodność i cierpliwość, znosząc jednych drugich i przebaczając sobie nawzajem. Jeśli kto ma powód do skargi przeciwko komu, jak Chrystus wam odpuścił, tak i wy. A ponad to wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele, a bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusowe niech mieszka was obficie. We wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. I wszystko, Cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. Amen.